Z łaski naszego Pana mamy ten przywilej, by razem znowu z sobą być. Wiecie, wróciłem ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrowienia serdeczne przywożę od wielu naszych miłych sióstr i braci. I przykro, że ich nie ma z nami. Oni są tam. I teraz mamy problemy, bo trzeba tam latać, żeby się pocieszyć. Nacieszyłem się moimi wnuczkami. Niektóre i drugie przyjadą do Polski na szczęście, chwała Bogu. Ale to są wszystko doznania, które w tym pielgrzymowaniu naszym musimy mieć. Przykro mi było, bo gdy wróciłem do Minneapolis, pewnych sióstr i braci już nie zastałem. Odeszli. I tak z rozrzewnieniem spojrzałem. Kiedyś byli, teraz ich nie ma. A co z nami? Sam nie byłem pewien, czy jeszcze dolecę, czy przylecę. Podróż jest wyjątkowo ciężka dla mnie. Ale jakoś tu siostra Genia mówi, modliłam się cały czas. No to ona wymodliła. Bo wiem, że ona się dużo za mnie modli. I to jest taką radością. Ja też się za wami modliłem, bo chciałem, aby obfitość Bożego błogosławieństwa spływała na dzieci Boże, bo kiedy jesteśmy w oddaleniu, tak nam trudniej się funkcjonuje. Lepiej się nam funkcjonuje, jak jesteśmy razem. Przy końcu naszego pobytu mamy taką siostrę, która miała ojca Polaka, przyjaciółkę zaprzyjaźnioną z rodziną, bardzo serdeczna. Aż dwa razy nas gościła na obiedzie i zawsze wymyślała jakieś fajne potrawy, a ja postanowiłem się odchudzić. Nie da rady w Ameryce się odchudzić. Dobrze, że wróciłem do Polski. I ona mówi tak. Wczoraj miałem cały dzień Bożych błogosławieństw. A co się stało? Wiesz co, cały czas mamy tematy do uwielbienia Boga. Mają taką grupę modlitewną. Dzięki komunikacji SMS-owej zwołują sobie te tematy. I mówi, moja kuzynka miała maraka, poszła już do szpitala i to w wielu miejscach. I tu gdzieś na gardle i wewnątrz i w wielu innych miejscach. No i ostateczna decyzja teraz, co robić, bo za dużo tych miejsc. Operacja i jak? Ale wysłali te SMS-y do wszystkich swoich przyjaciół i o jednej godzinie gorliwie się modlili. Kuzynka poszła do szpitala. 9 godzina test. Lekarz ją woła, proszę panią, co się stało z pani rakiem, z pani guzami? Co się stało? A, to już wiem, co się stało. Pan Bóg mnie uzdrowił. Pielęgniarka, która tam służyła. Co to znaczy? Jaki Pan Bóg? Jaki Pan Bóg panią uzdrowił? Ona nie słyszała o Panu Bogu, mimo że w Ameryce chrześcijańskim niby kiedyś kraju mieszkała. Szok. Jeden z lekarzy powiedział, no to jest prawdziwy cud. Doznajemy od czasu do czasu takich wielkich, wzniosłych tematów, wtedy, kiedy razem jesteśmy ze sobą i modlimy się w jedności o Boże posłannictwo, Bożego Ducha i moc do rzeczy, które są nadzwyczajne. Nie miałem już możliwości tej kuzynki jej poznać, bo wkrótce musieliśmy odlatywać. Ale tego dnia siostra Christine miała same tematy do uwielbienia. I dzieli się z nami tymi tematami. Wiecie, jak to fajnie się dzielić tematami do uwielbienia, do dziękczynienia? Jak to fajnie jest dziękować Bogu za to i za to i za to. Większość naszych przeżyć, jak się przypatruje życiu naszemu, to jest w zależności od tego, kto jest i jak do czego powołany, kto jest jakim sługą. Im ktoś jest większym sługą, tym ma więcej tematów do dziękczynienia. Dlaczego? Bo interesują go rzeczy Boże, bo interesuje się Słowem Bożym. Wzorem dla nas wszystkich jest apostoł Paweł. Ja chcę coś z jego nauki dzisiaj nam przeczytać i wzruszyć się nad tym słowem, przeżyć je też, zgłębić je w naszych sercach, bo rozważając to słowo dochodzimy do innych wniosków, aniżeli ludzie na tym świecie. W tym świecie mamy wielkie rozwarstwienia społeczne pod względem moralnym, pod względem zamożności, pod względem poglądów, pod względem różnych zapatrywań, filozofii, polityki. Podzieleni jesteśmy bardzo z powodu tego, co się dzieje. Nie wiem, czy kiedyś był w Polsce czas jedności, kiedy szanowano się bardziej jak dzisiaj. Może były takie czasy, ale zawsze były podziały. Zawsze ktoś kogoś sprzedał, ktoś kogoś zdradził. Niektórych nazywają zdrajcami, niektórych zwycięzcami. Ocena była różna. Ale jakie jest nasze zadanie? Do polityki się nie ma sensu pchać, bo wspaniali ludzie nawet czasami są tak obsmarowani, że nie wiadomo, czy prawda, czy fałsz. Trzeba być bardzo silnym, ażeby być politykiem. Kto ma taką osobowość? Ilu z nas jest takich prawych? Największe gwiazdy, jakie były w polityce, są różnie traktowane. W Stanach Zjednoczonych mają nowego prezydenta od niedawna, jak wiecie, i to bardzo kontrowersyjny człowiek. Ale umiał się zawsze obronić, kiedy zarzucano mu, żeby go opluć. Ale ty zatrudniałeś Polaków nielegalnie, kiedy budowali tam te wieże i rozbierali jakieś domy z azbestu. A jakaś firma zatrudniała Polaków na czarno. Zresztą wielu takich tam jest. A on był dosyć mądry i mówi, ja zatrudniałem, ale tysiące ludzi, nie wiem kogo, ale ty nikogo nie zatrudniłeś. Wiecie, trzeba mieć mądrość jakąś, żeby umieć się obronić. Ale to nie na tym rzecz polega. Polega rzecz na tym, że jako dzieci Boże mamy mieć pewne wartości. Pewne cechy, które utożsamią nas i wyodrębnią nas w tym pozytywnym sensie przed Bogiem. Dzisiaj rano czytałem tekst Słowa Bożego. Chociaż niewielką masz moc, nie zaparłeś się mojego imienia. Ja chcę dzisiaj o mocy mówić, tej Bożej mocy. Niewielką masz moc. Niewielką masz moc. Ale nie zaparłeś się. Żyjesz, jesteś. Podejmujemy decyzje najróżniejsze, ale masz moc. Skąd tę moc bierzemy? Ta moc pochodzi od Boga. Czytaliśmy Dzieje Apostolskie na początku. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Bóg w swojej mocy ustanowił. My się zbliżamy do takiego okresu wielkich przemian na świecie i pewnych dziwnych wydarzeń. Nikt z nas nie przypuszczał, że ten nowy prezydent, przynajmniej Franklin Graham, opisał na Facebooku, że dziękujemy za prezydenta, który od wielu lat złożył życzenia bożonarodzeniowe i mówił o Jezusie narodzonym, o początku naszej ery, że to przez tego syna. I takie życzenia złożył. W Białym Domu mówiono holiday, te wielkie święta. Happy holiday, szczęśliwych świąt. A jakich? Żeby nie urazić co niektórych. Kogo? Ano muzułmanów, ano tych liberałów, tych ateistów, żeby nie urażać. Za jaką cenę musimy milczeć? Czy jest to? Jest to kontrowersyjny polityk, ale po raz pierwszy ktoś opowiedział się po stronie Bożej. Takie świadectwo, nawet, wiecie, ja to mówię tak, nawet złamany kijek też się przydaje do dobrej rzeczy. Bo pan Trump nie jest jakimś moralnym chrześcijaninem, jest rozwiedziony, porozwodzony jak chciał, ale coś powiedział, coś zrobił. Dzisiaj możemy zacytować. A najważniejsza rzecz, jeżeli zostanie po nim, jeżeli to dojdzie do skutku, to przenieść ambasadę Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. Tam już się burzą narody. A wiecie, co mi to przypomina? Stolica Izraela to Jeruzalem. Zawsze tam była. Zawsze tam była. I chociaż Parlament Amerykański to dawno temu uchwalił, to nikt nie miał odwagi to zrobić. A ten już dekret podpisał. Przenoszą ambasadę. Wiecie, to mi przypomina te słowa Pana Jezusa. Wypełnienie się proroctw, które o Jerozolimie, o miejscach świętych, o cudownych rzeczach Bożych, już które się wypełniły, mówią o tym zbliżającym się nadejściu tego czasu, kiedy świątynia pańska będzie zbudowana. Kiedy ktoś powie, jaka jest prawda, to z powodu tej prawdy burzą się narody. Te, którym się nie podoba wola Boża, Słowo Boże i porządek Boży. W naszym kraju też mamy ludzi, którym się nie podają różne porządki, prawda? Różne tam przepisy się ustanawiają. Wyzywają od złodziei, od rabusiów, sami nie lepsi zapewne. Tylko w tej chwili umiejętnie to kryją. Ale to wszystko wyjdzie na jaw. Apostoł Paweł, głosząc Ewangelię, powiada w liście do Rzymian, to jest jego misja. Rzymianie to są jak gdyby takim ulubionym tematem w świecie starożytnym. No bo cesarstwo rzymskie, bo oni uporządkowali pewne rzeczy. Prawo, nasze prawo jest wzorowane na prawie rzymskim. To gdzieś kiedyś przed wiekami tak Bóg dziwnie dopuścił, że barbarzyńcy zawładnęli chrześcijaństwem nawet na jakiś czas. I tam Paweł miał to pragnienie, żeby tam pójść i żeby tam być i żeby zwiastować co? Boże Słowo na dworze cesarskim. To było jego nadrzędny cel. Tam dotrzeć i tam zwiastować również w domu cesarskim. I kiedy pisał ten list do Rzymian, to jest to list, który ma bardzo wiele wspaniałości, które zwiastował. Ale ja się chcę skupić na wierszu 16 pierwszego rozdziału. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie służyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Tak pisze Paweł apostoł słowa do Rzymian, do zboru. Rozpoczyna od tego, od innych jeszcze miejsc, że się nie wstydzi Ewangelii Chrystusowej. To takie dziwne zjawisko, wstyd, prawda? Rodzimy się ze wstydem. Jako małe dzieci jeszcze nie czujemy tego wstydu. Kiedy już troszkę dorastamy, nagle dziwne zachowania mamy dziewczynek, chłopców. Nagle coś się w nas dzieje. Pojawia się zażenowanie z spodu naszej pci. Coś się dzieje wewnątrz. Dziewczynki są bardziej wrażliwe, bardziej emocjonalne, przeżywają to bardziej inaczej, chłopcy różnie. Ale każdy z nas ma to poczucie. A potem, kiedy dorastamy, to czego się wstydzimy? Czasami przyznać, jak się źle coś zrobiło. Prawda? Mało jest ludzi, którzy po dokonaniu złego czynu przychodzą i wyznają swoje grzechy. O, przepraszam, już to przepraszam, już się więcej nie powtórzy. Ale kiedy dojrzewamy, kiedy poznajemy Ewangelię, ja kiedy się nawróciłem, tak mi trudno było coś powiedzieć o Panu Jezusie. Wstydziłem się, a to dlatego się wstydziłem, że zanim się nawróciłem, to idąc ze szkoły, czasami do domu, na Śląsku był taki obyczaj, do dzisiaj jest jeszcze skuteczny, miał, 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 miauczeli za mną. Kocik, mówili, koty idą. Nie wiem, czemu taki przywilej mieliśmy znosić takie urągania, ale to powodowało, że nie wiedziałem, co powiedzieć. Czy Paweł powiada, że się wstydził, bo miał czeli za nim? Nie. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, bo jest ona mocą Bożą. A co się dzieje, kiedy się człowiek wstydzi? A jakieś hamulce dziwne się w nas wytwarzają. Nagle jakby ręczny hamulec w samochodzie i chcemy jechać, a tu nie idzie. Otóż te uczucia władają nami z powodu tego, że niewłaściwie sądzimy i rozsądzamy, co się dzieje z nami i w naszym życiu. Do zboru do Rzymian, do tego zboru, który się ukształtował na skutek zwiastowania Ewangelii, różnych braci i sióstr, którzy z prześladowania pouciekali, poszli do Rzymu, pisze, że on się nie wstydzi Ewangelii Chrystusowej, bo nie ma sensu się wstydzić, bo nie ma innej wartości i treści, która jest w stanie odmienić życie. Co Ewangelia czyni? Najpierw zmienia życie. Ta Ewangelia najpierw wyzwala. Wyzwoleni ludzie od nałogów, od głupstw, od różnych uczuć, od wstydu, od tego złego, potrafią inaczej organizować siebie, potrafią inaczej żyć. Potrafią wysłać SMS-y ci ludzie, zwracamy się do Boga Wszechmogącego o pomoc. Panie nasz Jezu kochany, prosimy. Bo ktoś się nie wstydził, żeby opowiedzieć o tym, że moc należy do Boga. Co Bóg swojej mocy ustanowił, nie wasza rzecz to znać, jeśli chodzi o czasy i chwile. Ale ten sam Bóg i Pan dał uczniom moc Ducha Świętego, aby czekali na Jego przyjście. Ta Ewangelia odmienia. Nie mamy dzisiaj kraju chrześcijańskiego, żebyśmy mogli się odwoływać do wzoru jako takiego. Zobaczcie, co Ewangelia uczyniła, ale mamy przekazy, co ta Ewangelia zrobiła i w naszym kraju, i w wielu innych krajach, i jak ta Ewangelia wpłynęła i co zmieniła w życiu. Wiele, wiele rzeczy uczyniła inaczej. Wiele, wiele rzeczy Ewangelia uczyniła inaczej. Słowo Jezusowe to są inne słowa niż filozofie tego świata. Gdy patrzymy na Pana Jezusa, to co On powiedział, On powiedział, tak niewiele w zasadzie tych słów jest. Filozofowie rzymscy pisali takie poematy wielkie, tyle ksiąg tam jest. Niektóre są fajne, fajne cytaty, fajna mądrość, pożyteczna czasami do przeczytania. I co z tego? Ilu ludzi zna filozofię Platona, Arystotelesa? Ilu? Jakiś tam odłamek. A tego prostego cieśli z Nazaretu słowa Jezusa zna taka liczba ludzi na świecie, że już samo w sobie to jest zadziwiające. Samo w sobie to jest mocą. Pan Jezus powiedział i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie Bożym pośród wszystkich narodów. I tak się stało. Nie głoszą filozofii Platona, Arystotelesa po wszystkich narodach. Nie, tam są prości ludzie, to na zakątkach świata naszego. Oni nawet nie wiedzą, kto to był Platon albo kto to był Arystoteles. Ale wiedzą, kto to był Pan Jezus. Bo Ewangelia jest mocą Bożą. To po to apostołów Pan Bóg powołał, po to im dał to słowo, aby oni oznajmili innym, aby oznajmiwszy cudowną Ewangelię, aby moc Boża się rozprzestrzeniała. Nie ma dzisiaj innej siły, innego argumentu, jak moc Boża, żeby zmienić życie ludzi. Jakieś słowo jest potrzebne, prawda? Czasami słowo zachęty, czasami słowo napomnienia, czasami konfrontacja z rzeczywistością przez słowo sprawia, że inaczej ludzie myślą, inaczej ludzie żyją. Kiedy patrzę na niewolę ludzką i wyzwolenie ludzkie, w co ludzie byli zaangażowani, Boży ludzie, co robili i co dzisiaj robią, to dziękuję Bogu, że Ewangelia jest mocą Bożą. Bo ona jest w stanie odmienić myślenie. Jest to proces wyzwalania. Myśmy nie wszyscy się wyzwolili, kochani, ze wszystkiego. Paweł powiada, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. A niektórzy się wstydzili. Kiedy czytamy Ewangelię Marka, 8 rozdział, 48 wiersz chyba, Pan Jezus tak bardzo dobitnie mówi, kto się mnie wstydzić będzie, ja się go przed Ojcem moim zaprę. Czyli to zjawisko o wstydzie jest popularne. Pan Jezus stwierdził, że będą tacy ludzie, którzy będą się wstydzić. To co, to on też się zawstydzi. Fajnie czy nie fajnie? Myślę, że jako wierzący często poddawani jesteśmy próbie. Ja sam to przeżyłem, że nie przed wszystkimi miałem odwagę otworzyć swoje usta. A jednak nas Pan powołuje do tego, żeby tak się działo i abyśmy mogli nasze usta otwierać. 38 wiersz, przepraszam. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Co oznacza ten wstyd u Pana Jezusa? Apostoł Paweł napisał najpiękniejsze słowa w liście do Tymoteusza. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Pan Bóg ma tak wielkie pragnienie. On chce wszystkich ludzi zbawić. A nagle Pan Jezus mówi, on się wstydzić będzie. Kto się Jego wstydził? I Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Syn Człowieczy będzie się wstydził wyznać Twoje imię. Niesamowite słowa. W zasadzie moglibyśmy je rozważać dniem i nocą. Co to oznacza, że Pan Jezus się zawstydzi? Ale możemy odnieść to do naszego wstydu czasami, kiedy nie otworzyliśmy naszych ust. Kiedy zapomnieliśmy o tym, że najważniejszą rzeczą na świecie jest Ewangelia. Kiedy, że nie ma nic tak bardzo wielkiego i świętego, co sprawi, że ludzie mogą być inni. Jeżeli nie doznają przemiany, tej Bożej przemiany, będą ludźmi na zatraceniu. Będą ludźmi, którzy nie będą czynić nic dobrego, a raczej czynić samo zło. To Ewangelia odmieniła świat. Nie wiem, jak wyglądało życie w Cesarstwie Rzymskim za czasów chrześcijaństwa, ale było straszne to życie. W katakumbach bracia się spotykali. A po co się spotykali? Spotykali się, chociaż wiedzieli, że będą gnębić i prześladować. I najłatwiej ich złapać, kiedy są razem. My możemy być wdzięczni Bogu, że mamy taką wielką wolność, możemy sobie przyjść do naszego zboru, możemy sobie przyjść, kiedy chcemy, możemy oznajmić nabożeństwo, kiedy chcemy, możemy się modlić, możemy śpiewać, wielbić Boga. Nie mieli tego tak łatwo nasi bracia. I nie wstydzili się, nawet się zabezpieczali w szczególny sposób. Domy znakowali szczególnymi napisami, ja w tej chwili zapomniałem, kiedyś brat Heniu Dedo o tym mówił, świadczył. Jakieś takie dziwne napisy były na tabliczkach domów, zaszyfrowane i chrześcijanie tylko wiedzieli, kto jest chrześcijaninem. To nie tylko ryby rysowali. Chrześcijańskie domy były oznakowane przez wiele, wiele wieków. Chcieli złożyć świadectwo o swojej wierze, ale też chcieli się odróżniać od tego, co pospolite i plugawe. Nie uczestniczyli w różnych rytuałach plugawych, ofiary bożkom składane i tak dalej. Odznaczali się tym, że Ewangelia Chrystusowa ich przemieniła. I Paweł mówi do tego zboru w Rzymie, nie wstydzę się tej Ewangelii. Wiecie, jeśli powołał nas Pan Bóg do jakiegoś wielkiego dzieła, każdego brata, każdą siostrę, to na pewno powołał do zwiastowania Ewangelii, do opowiedzenia Ewangelii. To w różny sposób może się dziać. W najróżniejszy sposób. To może być głoszone słowo przez radio, zresztą Pan Bóg czyni psikusy. Bardzo się, zawsze powtarzam, że jestem mocno zbudowany. Hitler zbudował w Monte Carlo radiostację, żeby nadawać jego propagandę na całą Europę i świat. I co? Bezbożnik zginął jak zginął, radiostacja została. I co? A tam bracia postanowili głosić Ewangelię na cały świat. I z Monte Carlo do dzisiaj rozbrzmiewają radiostacje, programy w różnych językach. I różni ludzie się nawracają. Ewangelia jest mocą Bożą. Ja nie wiem, czy braterstwo nasi kochani znają historię zboru naszego, bo tych starszych braci, oprócz Tugieni, Poli, niewiele jest dzisiaj. Może jeszcze Jasiu, tam widzę też dojrzały człowiek, Heniu. Ale mieliśmy taką placówkę w Zamku Bierzgłowskim. Jak się na toru nie jedzie, trzeba w lasy pojechać na wioski. Tam posłuchano Ewangelii przez tą radiostację Głos Ewangelii. Nawrócili się braterstwo w Warchałowie. Nie było łatwo. Na wiosce wiecie jak jest. Pewnego dnia doświadczenie przychodzi w straszny sposób. Kula ognia wpada przez komin do środka, do domu. Poleciała dookoła, siostrę Warchałową dotknęła, a ona chorowała na serce, uzdrowiła i żyła do 80 roku życia. Trochę była ociężała, więc było tak jej to trudno się leczyć nawet. Dom spłonął. Oczywiście wspaniali sąsiedzi, co wystawili w okna? Świeczki z obrazkami. Żeby na nich czasem ta kara Boża nie przyszła. Czy musimy się wstydzić tej Ewangelii, która pali mój dom? Nie. Nie wstydzę się tej Ewangelii, bo ona mnie uzdrawia, ona mnie naprawia. Zamieszkali u swojej siostry, brata Warchały i mamy. Siostra Warchałowa miała 73 lata. W tym wieku rzadko kto się kiedy nawraca. Ale ona się nawróciła, bo Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto uwierzy. A potem nawróciła się i siostra, a potem i dzieci. Ta Ewangelia dociera. Nie mamy sensu się wstydzić, nawet jeśli sąsiedzi nasi wystawiają obrazki, żeby ich czasem pioruny nie dotknęły. A ja powiadam, chwała Ci, Panie Jezu, za to, że pioruny posyłasz, bo one są potrzebne, bo one coś czynią w życiu ludzi. One nie są posłane tak sobie tylko. One są posłane dla świadectwa przed Bożym obliczem. Wszystko, co się dzieje, różnymi sposobami jest głoszona Ewangelia na świadectwo, a potem przyjdzie koniec. Zobaczcie, ile form i sposobów. Pamiętam, kiedy kupiliśmy nasz dom zborowy w Żninie, no, bracia mieli różne inicjatywy. Postanowili jednego razu tablicę taką wywiesić i zamieścili traktaty i Pismo Święte, zmieniali strony. I nagle, o dziwo, po kilku latach tego pobytu, ktoś podpatrzył, że jedna kobieta rano o 6 wstaje i przychodzi czytać, co w tej gablotce napisano. I czyta, Ale do zboru nie przyszła. Świadectwo Boże sprawiło, że ci bracia mieli to świadectwo wystawione. Ta niewiasta, też w starszym wieku, została przyuważona, że czyta to Boże Słowo. A nie chce pani wejść? A mogę? Weszła. Nawróciła się, ochrzciłem ją i pochowałem, bo już była w starszym wieku. Ale wiecie, ile to radości? Ponieważ Ewangelia ma moc, przez głupie zwiastowanie upodobało się Bogu zbawić wierzących. Takie sobie tam, a co tam takie tablice będziecie wystawiać? Co takie świadectwa będziecie? Oni się nie wstydzili tego, chociaż są w mieście, w jakim są. Chociaż jest ich niewielu. Ewangelia zwiastowana w różnych formach sprawia odmianę życia. Odmianę, która jest błogosławiona. Odmianę, w której dzieci Boże chcą ze sobą być. Tęsknią za sobą. Chociaż miałem rodzinę w Stanach Zjednoczonych, z którą mi bardzo dobrze. No ich większym problemem jest, że zawsze muszę płakać, jak się mamy rozstawać. Już się zastanawiam, czemu ja taki mięczak jestem. Ale miałem jedną myśl pozytywną, ale jadę do zboru. Jadę do moich braci i sióstr. Chociaż nie wiedziałem, czy dolecę, bo w samolocie się czułem tak strasznie, że już myślałem, że koniec. Pomodliłem się. Panie Jezu, jak chcesz, to mnie weź, jak chcesz, to mnie doprowadź do celu. I z łaski Bożej, kochani, jesteśmy. Z łaski Bożej funkcjonujemy. Naprawdę, Ewangelia jest mocą Bożą. Do pomocy w czasach słabości, do pomocy wtedy, kiedy naprawdę nie jesteśmy silni. Kiedy czegoś nam brakuje. W wielu ułomnościach. Ale czy Paweł w zdrowiu swoim zwiastował Ewangelię? Wiecie, tak przeanalizowałem wielu ludzi. Najwięcej pracują dla chwały Bożej chorzy ludzie. Ledwo dyszy i dalej ciągnie. I sobie pomyślałem, chyba lepiej Panie Jezusie wytrzeć, jak zardzewieć. Bo tym zdrowym jakoś nie po drodze. Paweł powiada, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Z więzienia pisze listy. Z oczyma miał jakiś problem, bo dał mu Pan Bóg cierń. Dany jest cierń ciału memu, a mu się zbytnio nie wynosił z objawień. Cierpi i do końca pracuje. Nie wstydzi się. Bez względu na to, kto. Ja kilka błędów w swoim życiu zrobiłem. A temu nie będę opowiadał, bo on chyba się nie nawróci. I do dzisiaj mam wyrzuty sumienia. Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań, którego wiozłem do Oćwieki, jak tam zobaczył, podziwia, zachwyca się naturą. Wie, co to jest? Komuch naturą się zachwyca? On to się chyba nie nawróci, nic mu nie powiedziałem. A nie wiem, czy on czasem nie chciał usłyszeć Ewangelii. A ja go tylko wykorzystałem administracyjnie. I dzięki niemu mieliśmy pozwolenie zbudowania Oćwieki Wielkiej. Do dzisiaj mam to w pamięci. Nie wstydzę się, abym się nie wstydził, kiedy Pan Bóg daje mi usta otworzyć, abym je otwierał. jak nie otworzę swoich ust, ludzie się nie zmienią. Nie ma innej mocy do zmiany jak Ewangelia. Nie istnieje na tym świecie nic. Nie istnieje. Nie ma tabletki, która byłaby podana komuś i on będzie innym człowiekiem, Bożym człowiekiem. Nie ma. Nie ma nic na zbawienie. Ewangelia. Wprawdzie, wyjeżdżając do Stanów, żona odczytała w gazecie, którą kupiliśmy, że w Toruniu będzie świątynia niebawem, która będzie miała jedynie odpusty wieczne w całej Polsce. No, nie wiem za ile, ale to jest XXI wiek. To jest XXI wiek, a XVI wiek już minął. Wracamy do ciemnogrodu. Czy będziemy się wstydzić mówić, że to bzdury? Czy będziemy mówić, że zbawienie jest z łaski przez wiarę, bo Pan Jezus umarł na krzyżu? W tej Ewangelii usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Usprawiedliwienie Boże to był temat, który zwiastował apostoł Paweł. Mamy możliwość usprawiedliwienia. Wiecie, bo często mówią niektórzy, że wy to taką tanią Ewangelię sprzedajecie, bo wystarczy uwierzyć, będziesz zbawiony. A co oni sprzedają? Oni sprzedadzą drogą Ewangelię. Nic nie warto, oszukaną. Żaden odpust kupiony nigdzie cię nie zaprowadzi. Czy mamy odwagę, aby mówić o tym, że jest to kłamstwo? No, będzie nam przykro, mogą nas ukamionować, prawda? A Pawła nie kamionowali? Kiedy przyszedł, dopowiedział dobrą nowinę, to czy nie chcieli go kamionować? Bracia i siostry, sobie przypomniałem dzisiaj, że my przecież jesteśmy sługami w Królestwie Pana Jezusa. Najlepiej było być rządcami, zarządcami, fajnie stanowisko, ale nie ma korony bez przejścia przez dół, przez służbę. Nie ma, nie istnieje. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej bez mocą Bożą ku zbawieniu. Każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co jest istotne, kochani? Wiara jest istotna. Gdzie się liczy się w życiu nasza wiara? Jaka? Żywa wiara. Ta wiara, którą daje nam Pan przez czytanie i słuchanie Słowa Bożego. Tam jest nasza skarbnica, stąd możemy czerpać. A jeżeli nie czerpiemy z Bożego Słowa, no to jaką mamy wiarę? Myśmy zrobili taką ankietę, dzisiaj poszli na miasto i spytali ludzi o wiarę, to zapewne byłoby, co jeden człowiek to swoją wiarę miałby, prawda? Bo każdy na czymś buduje swoją filozofię. Dał nam Pan Bóg taką fajną cząstkę w głowie, jak rozum. Wielki magazyn pamięci. Ja żałuję, że mi się tam nie rozwija to tak szybko jak kiedyś. Wiele rzeczy możemy napakować do tej główki. Wiele filozofii, wiele twierdzeń, wiele zdań. Ale najważniejsza cząstka to jest Ewangelia Pana Jezusa. Bez niej wszystkie inne informacje, choćbym cały świat pozyskał, nic mi to nie pomoże. Nie stanie się to, co się ma stać. Nie będziemy mieć miłości Bożej. Nie będziemy. Kiedy mamy Ewangelię, mamy potężny kapitał. Ale do czego ten kapitał potrzebny? Byś sobie dom kupił? Nie. Nic sobie nie kupisz, żadnego domu. Ale przed piekłem uchronimy całe rzesze ludzi. Każdym naszym czynem, każdą naszą drobną cząstką służby Bożej. Im jesteśmy wspanialszymi sługami, tym jesteśmy bardziej użytecznymi. I Paweł miał to w swoim sercu na myśli. On nie chciał korzystać nawet z dóbr i bogactw tego świata. Co go interesowało? Dotrzeć z Ewangelią, dokąd się da. Dokąd się da. Moc Boża jest w Ewangelii. Nie ma innej mocy. Nigdzie. Tylko w Ewangelii. Kiedy pisze list do Koryntian, podobnie pisze. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu. Gdy czytamy te słowa, przypominają mi się rozmowy z ludźmi. Kiedy mówimy o krzyżu Pana Jezusa, dla wielu ludzi to jest... Kiedyś z taką dziennikarką w Anglii rozmawiałem w pociągu, a jej ojciec był pastorem. A kiedy mówię o krzyżu Jezusowym, ona mówiła, takie krwawe, takie dużo tej krwi. Przeraziłem się. Ojciec pastor nie wlał podstawowej wiary w serce kobiety, która teraz pisze bzdury i sądzi, że jest kimś. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla wielu ludzi tego świata. A co nas to obchodzi, że ktoś uważa Ewangelię za głupstwo? Nie mamy powodu, żeby się wstydzić. My wiemy, że jest mocą Bożą. Dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Słyszałem takie powiedzenia też niektórych przyjaciół moich. A co ja mu tam będę mówił, on i tak mu to nic nie pomoże. To nie my mamy decydować, komu pomoże, a komu nie. My nie wiemy, komu pomoże. My nie wiemy, komu nie pomoże. Do naszego zboru przychodziło mnóstwo ludzi. Pamiętam, dwóch braci przyszło. Obaj z przestępczością jakąś tam za sobą. Ale jeden był taki bardziej układny, lepiej wyglądał. A ten drugi, jeszcze się nabożeństwo nie skończyło, on musiał już iść palić. Mówi, no z tego to nic nie będzie. Ten układny zaraz poszedł do więzienia, zmarnował się całkiem, a ten drugi jeszcze coś dobrego w życiu zrobił. To nie nasza rzecz oceniać. Pan Bóg zna po imieniu swoje dzieci. Ta księga jest otwarta. W tej księdze Pan Jezus chce wpisać imiona ludów swojego. Kto nie był znaleziony w tej księdze, to nie był zbawiony. Czy twoje imię jest zapisane w księdze żywota? Ilu ludzi poznało Ewangelię dzięki naszemu zwiastowaniu, bracia i siostry? Ilu ludzi poznało z naszej pracy, naszego dzieła? Ja bardzo się cieszę z ludzi, którzy służą w każdej jakiejkolwiek sprawie. Bo ta służba jest też zwiastowaniem Ewangelii. To też jest potrzebne. To też jest potrzebne. Wielu wspaniałych ludzi zaczynało od zamiatania kaplicy. Ja się nie wstydzę posprzątać. Bo zwiastowanie Ewangelii, wydanie świadectwa jest mocą Bożą. Przemienieni ludzie sprawiają, że inaczej się żyje. Że mamy coś fajnego, że mamy społeczności. Że mamy przywilej być sobą razem. Wiecie, gdy się jest na pustkowiu z dala, wtedy się tęskni za społecznością. A czasami, kiedy żyjemy z ludźmi na tym świecie i nam tak dopiekają, tak źle o nas powiedzą, jeszcze coś źle zrobią, to byśmy chcieli uciec na pustynię. Ale naprawdę nie warto. Uciekamy. Jak mi dopiekli ludzie czasami, chciałem sobie wykopać ziemlankę w lesie i tam się schować. Ale sobie tak zacząłem myśleć, wiecie, bracie, a co z tego, żebym sobie wykopał, siedział w tej dziurze, przedby deszcz, błotko by mi się zrobiło. Partyzanci tak robili w czasie II wojny światowej. Żeby ich nie było widać, tworzyli jakieś szałasy. Padał deszcz, a oni tam dalej siedzieli. Oni nie wychodzili. Czemu? Bo jakiś mieli cel. A kiedy mamy cel oznajmić Ewangelię Bożą wszelkiemu stworzeniu, to co musimy robić? Co musimy robić, aby być bardziej skutecznym, być lepszym sługą Pańskim? Wiele rzeczy jest pięknych. Nie możemy się wstydzić Ewangelii Chrystusowej, to raz, a dwa, mowa o krzyżu, i chociaż jest głupstwem dla ludzi tego świata, to dla tych mądrych często się spotykam, jest taki dziennikarz angielski, Atkins, tyle bzdur naopowiadał o swoim ateizmie, że nie idzie tego zdzierżyć. Pozakładał sobie jakieś swoje założenia. Uchodzi za jednego z mędrszych teoretyków ateizmu. Ale czy czasem, przy końcu swojego życia, na skutek tego, że tak walczył z Chrystusem, nie przyjdzie to moment, że zobaczy swoją biedę? Tego nie wiemy. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? W niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. To Pan Bóg mówi, kochanie. Czyż Bóg nie obróci w głupstwo mądrości świata? Kiedy chodziłem jeszcze do szkoły średniej, na początku uczono mnie, że atom jest najmniejszą cząsteczką niepodzielną. Nagle coś się stało. Nie ma najmniejszej cząstki, jest jeszcze mniejsza cząstka. Jak ją rozdzielisz, to tak walnie, że nie wiadomo, co, gdzie uciekać. Najlepiej kupić sobie prześcieradło i czołgać się na cmentarz. Bo jest moc. Bóg w mocy swojej ustanowił świat. Bóg mocą swego słowa uczynił porządek na tym świecie. Harmonia i ład mogą być poznane od stworzenia świata, w dziełach Jego. Po dziełach Jego możemy poznawać wielkość Ewangelii. Po dziełach Jego możemy poznawać Boga w swej mocy. I dzisiaj, kiedy ludzie dyskutują na wiele tematów, to my musimy trwać przy Bożym Słowie. Zasmuciłem się strasznie, kiedy jeden z moich przyjaciół wszedł do kościoła w Stanach Zjednoczonych, jakiegoś luterańskiego, no i tam pastor w dniu Świąt Wielkanocy mówi tak. Niemożliwe, żeby z krzyża Chrystus coś mówił do ludzi. Bo medycznie udowodniono, że nie można na krzyżu mówić. No załamałem się, że jeszcze ktoś do takich głupich wniosków doszedł. Pastor. Wstydzimy się tego Jezusa? Ani jednej próby osioł nie przeprowadził, bo ludzie z krzyża mówili, płakali, wołali, modlili się. Chrystus 7 razy przemówił i starczyło. Jego słowa są tak wzniosłe i tak piękne, że nad każdym z nich możemy wylewać swoją duszę i rozrzewniać się i debatować i myśleć o piękności Bożego dzieła. To jest Ewangelia. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Bracia i siostry, możemy być wdzięczni Bogu, że żyjemy w czasach, kiedy ta Ewangelia dociera do ostatnich zakątków świata. Nie wiem, co się stanie, kiedy Trump przeniesie stolicę amerykańską do Jerozolimy i nie wiem, jakie to będzie miało konsekwencje, ale przypuszczam, się podzielę przypuszczeniami. Już tam wysyłają rakiety talibowie najróżniejszej maści. Nie wiem, kto im je dał. Rakietki wysyłają codziennie na Izraela. Na razie są zaprogramowane na jakieś tam miejsca. Mecze Domara, który stoi tam od XVI wieku. Zbudowany przez największego muzułmańskiego kalifa, w zasadzie władcę Imperium Osmańskiego. Mieliśmy filmy, serial o nim. Musi zniknąć. Będą celowali na pewno w ambasadę Stanów Zjednoczonych. Nie znam się na rakietach, na paliwie, ale wiem, że jak wlejecie troszkę za dużo jednego składnika, to nie trafi tam w to miejsce, gdzie ma trafić. Ale jak usłyszymy pewnego dnia, że meczet Omara obrzydliwość spustoszenia, Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Jana, Mateusza w 24 rozdziale, która stoi na miejscu świętym, to wcale się nie zdziwię, że Ewangelia, która jest mocą Bożą, triumfalnie zawita do wszystkich domów. A gdy to się zacznie dziać, podnieście głowy wasze. Tak zachęca Pan Jezus. Podnieście głowy wasze, bo zbliża się co? Odkupienie wasze. A Izrael ma przygotowaną świątynię. Amerykańscy Żydzi zbudowali już lutnie, zbudowali harfy. Ze złota, trąby złote porobili, bo trąby trąbiły, 6 trąb złotych są zrobione. Naczynia wszystkie ofiarnicze, bo nie chcieli posłuchać Ewangelii Jezusowej. Chociaż wielu Żydów jest chrześcijan. Znaczy, przepraszam, oni nie są chrześcijanami. To słowo im nie przychodzi przez usta. Są mesjanicznymi Żydami. Chrześcijaństwo niestety kojarzy im się z barbarzyństwem. Z tym, że mordowali Żydów przez wszystkie wieki. Bo tak Słowo Boże mówiło. Ta Ewangelia jest mocą. Ona wypełnia wszystko, co powiedziano. Ta Ewangelia spełnia się na ich oczach. Często, wczoraj ogłoszenie widziałem na Facebooku, zaprasza jakiś tam, zdaje się wierzący człowiek, wizyty do Izraela, podróże, wycieczki do Izraela. A jak pójdziesz obejrzeć mecze do Mara, a zabłąkana rakietka cię tam walnie? Czy warto do takiego Izraela jechać? Co mamy robić, bracia i siostry? Nie wstydzić się Ewangelii Chrystusowej, bo ona jest mocą Bożą. Bo być może do tego dnia, zanim przyjdzie Pan Jezus, jeszcze wiele osób może być powołanych. I nie warto marnować swojego życia na głupich rzeczach, które nie są służbą. Nie warto marnować naszych wysiłków, zdolności, umiejętności. Kiedy przeanalizowałem talenty i zdolności wielu braci i sióstr, z takim zażenowaniem mówię, ci ludzie tego nie wykorzystują ku chwale Bożej. Panie Jezu, czemu? Teraz, kiedy już jestem starszy i już się kończy moje życie, jeszcze tyle rzeczy bym chciał zrobić, a już nie ma siły. Już nie ma siły. Ale ile mi, Panie Jezu, dasz siły, to ja chcę zwiastować Ewangelię. I dzisiaj chcemy się modlić, kochani, o to, abyśmy tą głosili mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Chcemy głosić mądrość Bożą. Nie ma innej. Co Bóg powiedział, to się sprawdza. Co Pan Jezus głosił, tak będzie. Ta Ewangelia jest zwiastowana po wszystkie krańce ziemi. Jedyna rzecz, nic innego nie jest głoszone. Lenin, Stalin głosili swoje rzeczy. Kiedyś w komunizmie chcieli, żeby na równi z Biblią kapitał Marksa, dzieła Lenina były w każdym narodzie. I co są? Wszystko poszło na przemiał. Wszystko poszło na przemiał. A Ewangelia Pana Jezusa nie. I będzie zwiastowana, i będzie ogłaszana. Mądrość tego świata będzie wyszydzona. Mędrcy tego świata przegrają. Filozofie tego świata przegrają, bo wygrywa Jezus, Jego Słowo. Dlatego Paweł poświęcił się i nie wstydził się. Mówił o mocy Bożej. Ta moc Boża jest objawiana, oznajmiana na wielu płaszczyznach. Kochani, wiele tematów mamy do modlitwy. Zapewne mówiliśmy o nich, ale chcemy się modlić dzisiaj o to, żebyśmy mogli Ewangelię przekazać naszym najbliższym w taki sposób, żeby była ona przyjęta. Aby Bóg swoją mocą potwierdził świadectwo nasze. Wielu ludziom mówimy, prawda? Ale nas nie słuchają. Chcemy, pragniemy. I co trzeba zrobić? Trzeba wołać do Pana. Boża moc wyzwala się wtedy, kiedy w szczerości razem wołamy do Boga. Kiedy Kościół pierwszy w Dziejach Apostolskich czytamy, Jan, idą apostołowie z Piotrem do świątyni. Oto człowiek od urodzenia chromy. Srebra i złota nie mam, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Nazarejskiego wstań i chodź. I dziwiło się całe miasto, co się stało. Co za czasy nadeszły. Te czasy się nie zmieniły. Te czasy są takie same. Ale gdy zaczęto ich prześladować, to co zrobili? Zebrali się na modlitwę. Zebrali się na modlitwę. Mnie ten bardzo pasjonuje, ten fragment Słowa Bożego. I zatrzęsło się miejsce od obecności Bożej. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, by z odwagą mogli zwiastować Boże Słowo. I kochani, nie możemy się wstydzić, bo to hańba, bo się Pan Jezus będzie wstydził wszystkich tych, którzy się wstydzili Jego Słowa, tych, którzy się wstydzili Jego wyznawać. Straszna to rzecz. Straszna to rzecz. Wstydzić się. Wstydź się tego, żeś nic nie powiedział. Tego się wstydź. A dzisiaj chcemy wołać do Pana Jezusa o to, aby Ewangelia Jego była przyjęta, bo to jest przemiana duchowa. To przemiana w modlitwie czasami. To nie jest tak, kochani, że coś się nagle dzieje, bo my mu powiemy. Nie. Za tym musi być bój modlitewny. Kiedyś rozmawiałem z pewną niewiastą. Mówię, powiedz mi swoje świadectwo. On mówi, wiesz co, ja mam taką upartą, zaprosili mnie na siłę do kościoła i no, nie chciałem być niegrzeczna i poszłam, ale nic mnie tam nie interesowało z tego, co gadali. Ale w pewnym momencie zaczęli się modlić. Ja nie umiałem się modlić. Jak zaczęli się modlić, ja nie wiem kiedy i jak, ja zacząłem się modlić. I jak mnie Duch Boży porwał, to modlę się do dzisiaj. Czy nie jest to piękne świadectwo? Czy nasza modlitwa może porwać innych, bracia i siostry? Może, bo moc Boża wyzwala się w naszej słabości. Czego my nie potrafimy, Bóg może. I dałby Bóg, aby tak się działo wobec naszych bliskich, przyjaciół, najbliższych. Wznieśmy Panu naszemu chwałę, kochani, za wszystko, co mamy, kim jesteśmy, za to, że razem możemy działać ku chwale Bożej. Powstańmy do modlitwy.